Przypowieść o powierzonym majątku. Jest to 23 rozważanie z cyklu przypowieści Jezusa. W dwóch Ewangeliach są dwie opowieści o zamożnym człowieku, który przed udaniem się w daleką podróż powierzył swoim sługom pieniądze, by nimi obracali. Po powrocie okazało się, że dwaj słudzy pomnożyli otrzymane kwoty, za co zostali pochwaleni i wynagrodzeni. Sługa trzeci zwrócił otrzymane pieniądze, które przechował skrupulatnie, ale był do tego motywowany lękiem przed Panem i został za to ukarany. Ewangelista Mateusz zapisał przypowieść o talentach, a Łukasz o minach. I prawdopodobnie obaj korzystali z przekazywanej ustnie przypowieści Jezusa o pomnożeniu przez sługi powierzonych im przez Pana jego dóbr. Ale przypowieść z czasem mogła ulec modyfikacjom. Ale jest też możliwe, że Pan Jezus opowiedział je w dwóch różnych miejscach. Dlatego omówimy oddzielnie przypowieść o talentach, a potem przypowieść Łukaszową, czyli w Ewangelii Łukasza, o minach. Gdy chodzi o przypowieść o talentach, to już w pierwszym zdaniu jest powiedziane, że pewien człowiek ma zamiar udać się w podróż. I przed odjazdem wzywa sługi, przekazuje im swój majątek i odjeżdża. I trzej słudzy otrzymują stosownie do swoich umiejętności odpowiednio 5, 2 i 1 talent. Pan nie przekazuje im żadnych wytycznych, co mają robić z tymi pieniędzmi, no bo jest chyba oczywiste, że ich zadaniem będzie właściwe ich zainwestowanie tak, by przyniosły one zysk właścicielowi, gdy powróci. No i chyba sobie sprawę zdajemy, że wartość tych walorów, jakie słudzy otrzymali, jest ogromna, bo talent z łaciny czy greki oznacza ciężar, a więc jest to największa jednostka miary, wagi i pieniądza, czyli ciężar pieniądza. I używano tej jednostki w Asyrii, Babilonii, w starożytnej Grecji i Palestynie. I głównie odważano złoto lub srebro. I masa talentu zależała od lokalnych systemów pieniężnych. Na przykład masa talentu eubejskiego wynosiła 26 kg. Ale wówczas też talent grecki to było 32 kg, a hebrajski 30 kg, a gdzie indziej z kolei w innych regionach nawet 150 kg. No i my tutaj przyjmujemy, że chodzi o jakieś 32 kg, a więc 6 tysięcy denarów. A denar to była dniówka pracownika, więc jeśli by pracował robotnik 300 dni w roku, to na jeden talent musiałby pracować 20 lat. A więc trzeci sługa otrzymał tak duży majątek. No ale sługa drugi otrzymał dwa razy tyle. Natomiast sługa pierwszy otrzymał 5 razy tyle, aż wartość 100 lat pracy. Druga część przypowieści ukazuje, jak ci słudzy postępowali z otrzymanymi pieniędzmi. A więc pierwszy natychmiast wziął się do pracy i pomnożył kapitał z 5 do 10 talentów. Podobnie i drugi. Swoje 2 zainwestował i po jakimś czasie zyskał drugie tyle. No ale trzeci sługa tych pieniędzy nie puścił w obieg. Zatrzymał je zakopał w ziemi, dlatego że potraktował te pieniądze jako depozyt, a nie jako kapitał dany mu do inwestowania. Pan Jezus nie wyjaśnia, w jaki sposób ci słudzy pomnożyli otrzymane talenty. Tam jest wyrażenie greckie, które oznacza pracować z nimi. Albo Biblia Tysiąclecia tłumaczy to puścić w obieg. A więc pieniądze muszą pracować i my musimy z nimi pracować. One muszą być w obiegu. A więc w banku zysk byłby raczej niemożliwy. Wtedy najwyżej 14%. Prawdopodobnie ci słudzy się zajęli handlem, dlatego też mogli tak dobrze zainwestować i takie mieć duże zyski. I Pan, gdy wrócił, to zaczął się ze sługami rozliczać. I z każdym z nich spotkanie przebiegło tak samo. Najpierw sługa opowiada, jak zarządzał tym majątkiem powierzonym mu. Potem Pan ocenia sługę, a na końcu oznajmia, jaka czeka przyszłość tego sługi. Więc pierwsi dwaj pomnożyli. I obaj tak opisują swoje zaangażowanie. Panie, przekazałeś mi 5. Drugi mówi 2 talenty. Oto drugie 5. Oto drugie 2 talenty zyskałem. Tu właśnie jest podkreślenie ja zyskałem. I obu tych sług Pan określił mianem sługi dobrego i wiernego, a więc docenił ich zaangażowanie, docenił ich wierność w rzeczach małych. I potem mówi, a więc ustanowię was nad wieloma sprawami. A więc to, że oni zyskali, że pracowali, sprawiło, że tak zostali docenieni, uhonorowani przez swego Pana, bo nawet zaprosił ich na ucztę, mówiąc, wejdźcie do radości swego Pana. No ale trzeci sługa, mimo że tak samo wszystko przedstawił, to jednak pieniądze oddał te same, które wziął. Bez żadnego zysku. I się zaczął tłumaczyć, mówiąc, Panie, z obawy przed Tobą poszedłem i ukryłem Twój talent w ziemi. Oto masz, co Twoje. I zwróćmy uwagę, jak on mówi. Twój talent, co Twoje. A więc on to potraktował jako depozyt, który trzeba schować, skryć, a nie jako kapitał, który trzeba pomnożyć. Więc jego podejście, filozofia już była niewłaściwa. Poza tym zarzuca Panu, że Pan jest taki, iż trzeba się go bać. Pan na to mówi mu, no, nie pomyślałeś. Gdybyś oddał bankierom, to przynajmniej byłby jakiś procent. A tak, niestety, nie możesz być nagrodzony, pochwalony, a raczej będziesz ukarany, i to srogo ukarany. A więc będziesz wyrzucony na zewnątrz, w ciemności, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów. Jest to znana metafora wiecznej kary, gdzie jest rozpacz i cierpienie. No a talent, który zwrócił, powędrował do sługi pierwszego, który już miał 10 talentów. Przy tym rozliczeniu z trzecim sługą Pan właśnie wymienił bank. Prawo żydowskie zabraniało domagania się procentów od pożyczek lub depozytów. Ale musimy wiedzieć, że to chodzi o czasy Imperium Rzymskiego, a więc Żydzi byli wśród pogan. Dlatego też i Żydzi w ważniejszych miastach Imperium mieli banki. I w tych bankach dokonywano wymiany waluty, przechowywania pieniędzy bez procentu, ale i obracania powierzonymi pieniędzmi przy zysku z odsetek. jak już wspomniałem, nawet 14% można było uzyskać, co wiadomo jest ze źródeł pozabiblijnych. No i co można powiedzieć właśnie o tych czterech postaciach, jakie występują w tej przypowieści? Więc dwaj pierwsi słudzy to są słudzy dobrzy i wierni. Sługa ten ostatni, trzeci, jest sługa zły i leniwy. A więc ludzie dobrego gatunku, dobrej postawy, ludzie solidni, wierni i sługa złej postawy, złego gatunku. I do tego niespolegliwy, dlatego że nie można mu powierzyć jakiejś ważnej sprawy. Sługa trzeci mówi o panu, że jest człowiekiem twardym, czyli że bezwzględnie dąży do osiągnięcia zysku. Bo też mówi ten sługa, ty, panie, żniesz tam, gdzie nie posiałeś i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. No i chciałbym, żebyśmy teraz się przyjrzeli właśnie działaniom tych czterech osób i zweryfikowali te oceny. Więc ci dwaj pierwsi słudzy, wierni słudzy, potraktowali kapitał jako swoją własność, co było zgodne z intencją ich pana. On im dał majątek i pojechał, ale to była ich własność. I oni mieli postępować jak ze swoim, z czymś, co im pan dał, do ich rąk, do ich serc i przekazał ich inicjatywie, ich zaradności. I potem się o nich chlubili, byli dumni swoją pracowitością, zaradnością, bo oni działali zdecydowanie, szybko. Przy pierwszym słudze powiedziane jest, że wziął się do pracy natychmiast po odjeździe pracy, po odjeździe pana. Podobnie i o drugim słudze powiedziano, że tak samo postąpił. A więc byli rzutcy, zdecydowani, pomysłowi, gdy chodzi o zarządzanie pieniędzmi swego pana. Byli wierni powierzonemu zadaniu. Ta suma olbrzymia, niewyobrażalna, nie przewróciła im w głowie. A też nieobecność pana nie wykorzystali, by się zabawić, by wykorzystać to na swoje przyjemności. Ja pamiętamy przypowieść o słudze wiernym i niewiernym. Zaczął jeść, pić, współsług też źle traktować. Nie. Oni wytrwale, sumiennie realizowali otrzymane od pana polecenie, by właściwie, jak najlepiej zarządzać jego majątkiem. Natomiast sługę trzeciego widać jego charakter, jego postawę w słowach, gdy się tłumaczy podczas rozliczenia. A więc otrzymał zadanie, ale się nie wykazał żadną inicjatywą. Ukrył pieniądze w ziemi, bo nie miał żadnego pomysłu. Nawet o bankach nie pomyślał. A więc był to człowiek zachowawczy, zainteresowany unikaniem trudności i nie chciał ponosić żadnego ryzyka. W jego oczach głównym źródłem zagrożenia był jego pan. On mówi, że bałem się ciebie. Bo on uważał pana za człowieka twardego i chciwego. I tym się chciał usprawiedliwić. A więc nie utożsamił się z otrzymanym zadaniem. To dobro nie stało się, które otrzymał, nie stało się jego własnością, nie wniknęło w niego. Nie rozmyślał o tym, nie marzył. Po prostu otrzymane pieniądze traktował cały czas jako własność pana, coś obcego. A tymczasem pan powierzył mu swój kapitał, licząc, że on zadba o niego jak o swoje, jak najlepiej. Dlatego też cały czas, jak mówiliśmy, mówi twój talent, twoja własność. A więc się zdystansował od zadania i od oczekiwania pana. I stąd jego zaniechanie, bierność, brak wierności. I to sprawiło, że Pan uznał jego działania za szkodliwe i określił go mianem sługi złego. Zły, czyli złego rodzaju, złego gatunku, zły w swoim wnętrzu, w swojej postawie. No a co można powiedzieć o Panu? Czy rzeczywiście był bezwzględny, twardy? Więc gdy Pan słyszy te słowa, to się zgadza ze sługą. Mówi tak, ja żnę tam, gdzie nie posiałem, tak, zbieram tam, gdzie nie rozsypywałem. Dlatego, że ja nie muszę pracować własnymi rękoma. Mam majątek i ja dbam o to, by ten majątek pracował dla mnie, by on był pomnażany. To wy macie dać swoje ręce, swoją głowę, swoją pracę, swoją bezsenność, by mój majątek został pomnożony, żebyście mieli swoją korzyść, swój plon, ale żeby mój majątek przyniósł mi jak najwięcej. A więc zgodził się z tym, że zbiera tam, gdzie nie rozsypywał, ale nic nie powiedział na temat tego, że jest człowiekiem twardym. Dlaczego? Dlatego, że on swoim działaniem wykazał, że swoje sługi obdarza zaufaniem. W daleką drogę wyjeżdża, powierza im swój majątek i teraz oni się mogą nim dowolnie zajmować. On im nie określa, co mają zrobić. Żadnych instrukcji im nie pozostawił. Więc to jest zaufanie. Więc tak robi człowiek twardy. Dalej. Ten pan znał swoje sługi. On ich już wcześniej rozpoznał, na co ich stać, jakie mają możliwości. Dlatego każdemu przydzielił różne zadania. Więc jemu nie można zarzucić, że działa impulsywnie, że działa bezwzględnie, że się nie liczy z ludźmi. Po prostu. Później, gdy się z nimi rozlicza, to również postępuje zgodnie z tym, jaka była ich postawa i ich działanie. No i teraz spójrzmy dalej. Ten twardy pan zaprasza dwóch pierwszych sług do swego domu na ucztę. Wejdź do radości pana swego. A my sobie to nawet sprawy nie zdajemy, że to naruszało ówczesny porządek społeczny. Pamiętamy to zdarzenie, jak Pan Jezus mówi o słudze, który z pola wraca, ma Panu wieczerze przygotować i gdy Pan się naje, od stołu wstanie, dopiero sługa zmęczony po całym dniu, utrudzony przy przygotowaniu wieczerzy, sam może spożyć. A tu nagle ci dwaj słudzy, a tam jest wyraz niewolnicy, mają z Panem ucztować. Więc to jest ogromna wielkoduszność. No i na koniec. Ten niby twardy Pan po prostu jest człowiekiem gospodarnym. Pieniądz, jak wiemy, nie znosi żadnych sentymentów. Pieniądz to jest arytmetyka. 2 razy 2 jest zawsze 4. Wydamy mniej niż 2, to też i będzie mniej w wyniku. Ale Pan pieniędzy zarobionych nie zużywał na beztroskie życie. Ten Pan je inwestował. Gdy odebrał ten talent od sługi leniwego, to przekazał go słudze, który już miał 10 talentów. Dlaczego? Bo wiedział, że ten sługa poradzi sobie teraz z 11 talentami i przyniesie następne 11. A więc tego talentu, który odebrał od sługi trzeciego, Pan nie wziął sobie na drobne, żeby je przejeść, lecz przeznaczył do dalszego inwestowania, więc jest człowiekiem gospodarnym. I Pan Jezus właśnie opowiadając taką historię, niejako pochwalił człowieka zaradnego. Człowieka, który dba o swój majątek, pomnaża go. Tutaj jest nakreślony wizerunek człowieka, który zna i szanuje wartość pieniądza, a też i trzyma się właściwych zasad zarządzania ludźmi. No, jakie byłoby przesłanie przypowieści o talentach? No, chcę powiedzieć, że według Ewangelii Mateusza ona ma trochę elementów alegorycznych. A więc mówi się coś, co nie powinno być tak rozumiane, jak się mówi. To nawet nie jest przenośnia, to nie jest porównanie. Po prostu trzeba uważać zawsze na alegorię i ją rozumieć jako alegorię, a nie dosłownie. Dlatego też tę przypowieść się odbiera w kontekście powtórnego przyjścia Chrystusa. I nic dziwnego, bo zaraz na początku tej przypowieści jest zdanie: może bowiem stać się tak, jak z człowiekiem, który przed wyjazdem wezwał swoje sługi i powierzył im swój majątek. A wcześniej jest przypowieść o 10 pannach i tam właśnie jest zdanie o czujności, czuwajcie. I ten spójnik bowiem niejako łączy tamtą przypowieść o 10 pannach i tworzy jakby dalszą część o powtórnym przyjściu Chrystusa. Do tego jeszcze ewangelista Mateusz tę przypowieść umieścił w szeregu kilku mów eschatologicznych Jezusa. A więc, gdy chodzi o rzeczy przyszłe. I to są rozdziały 24, 25. A więc to wrażenie przyjścia Chrystusa jest tutaj jeszcze spotęgowane tym faktem. Zdanie wejść do radości swego Pana znów nam się kojarzy, że chrześcijanie wejdą do Królestwa Chrystusa Pana u końca wieków. A owo wtrącenie niewiernego sługi do ciemności na zewnątrz z kolei nam się kojarzy z sądem ostatecznym. Natomiast powrót Pana po dłuższym czasie znów odbieramy jako opóźniające się powtórne przyjście Chrystusa. No i tak to sprawiłoby, żebyśmy źle zrozumieli tę przypowieść. Dlatego też mamy przypowieść o minach. To samo przesłanie, ale zupełnie inaczej Łukasz to przedstawia, dlatego my to łączymy. I właśnie gdy połączymy, za chwilę będziemy o tym mówić, to już nie będzie tego zestawienia. Pan z przypowieści to Chrystus. Nie, tamten Pan to Pan, to nie Chrystus. Tamci słudzy to chrześcijanie. Nie, tamci słudzy to słudzy, żadni chrześcijanie. Pan wraca z podróży i znów nam się kojarzy, Chrystus powraca z niebios po raz drugi na ziemię. Nie. Tamten Pan miał podróż i miał swój powód podróży, o czym za chwilę Łukasz nam powie, jaki to był powód. Gdy Pan się ze sługami rozlicza, to sąd ostateczny. Nie, tu jest normalne, zwyczajne rozliczenie ze sługami z wykonania ich pracy. Dlaczego? Dlatego, że przypowieść ma ujawnić konkretną tajemnicę dotyczącą teraźniejszej rzeczywistości Królestwa Boga, a nie przyszłej. Pan Jezus w innych miejscach mówi o swoim przyjściu, o znakach. Ta przypowieść nie mówi o tym. Mówi o czymś innym, o czym za chwilę powiemy. Wyraz talent nie oznacza naszych naturalnych zdolności, umiejętności, predyspozycji. Nie. Jest powiedziane, że ci słudzy otrzymali cudze dobro, stosownie do swoich wrodzonych zdolności. A więc my już mamy nasze zdolności. I ten talent, ten majątek jest na zewnątrz. I my go przyjmujemy do naszych wrodzonych zdolności. A więc Pan powierza swoje dobro każdemu na miarę tego, co każdy już ma i kim już jest. Więc tu chodzi właśnie o tę symbiozę, o to połączenie i to jest to tło i ten kokon tajemnicy teraźniejszej Królestwa Bożego. A więc chodzi o dobro, które od Boga pochodzi. O wartości duchowe, których nikt z nas nie ma. Mamy nasze ludzkie wartości, ale nie Boże. I Bóg nam daje swoje duchowe wartości do naszych ludzkich wartości. A więc ten Boży kapitał, teraz człowiek, w ramach swoich wartości, jakie ma jako człowiek, ma obracać nimi. Bożym kapitałem ma obracać podczas całego swego życia na ziemi. I ta przypowieść ma powiedzieć, że dary Boga nie mogą pozostawać nietknięte. Nie mogą być zakopane. Te dary wymagają od nas takiego działania, aby jak najlepiej je wykorzystać dla ich pomnożenia. A więc te dary należy potraktować jako własne, troskliwie się nimi zajmować, nimi się przejmować i to tak, aby się mogły w nas rozwijać i w nas i przez nas przynosić korzyść. To jest właśnie wymowa tej przypowieści. I to jest jeszcze dobitniej uzasadnione, gdy talent odebrany słudze leniwemu zostaje przekazany temu, który ma ich 10. Każdemu, kto ma, będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A więc dwaj pierwsi słudzy zostali dlatego nagrodzeni, że sprawdzili się w tych małych sprawach. I teraz mogą na to liczyć, że im będą powierzone dzieła wielkie. To, co otrzymali, było niewielkie w porównaniu z tym, co potem się stało w ich życiu. A gdy miał już 10, otrzymał jeszcze jeden i miał 11. A potem przyniesie drugie 11, będzie miał 22. I tak będą coraz większe, większe i większe dzieła wykonywane. Natomiast w Królestwie Bożym nie może być bierności. Mówię bierności, jest B na początku, nie W, nie wierność, nie bierność. Bo ten, który miał mało, nie pomnożył tego, co mu powierzono i to mało mu zostało, a nawet i zostało mu to odebrane, został znów tylko z tym, kim był jako człowiek, z tym, co miał jako człowiek. Nic Bożego w nim już nie zostało, wszystko mu zostało zabrane. A więc używanie Bożych darów w naszym ludzkim życiu te Boże dary rozwija, nasze życie osobiste potęguje, rozwija, rozkwita i przynosi dobre skutki i owoce. Natomiast dary, gdy są nieużywane, to się marnuje ich potencjał, a też i w nas nic dobrego nie przybywa. A więc przypowieść o talentach podkreśla obowiązek wierności zadaniom, jakie na nas nakładają udzielone nam dary od Boga. I każdy człowiek jest traktowany indywidualnie, oddzielnie. Każdy jest rozpoznany co do jego możliwości i jest obdarowywany stosownie do tych możliwości. I nie jest ważne, ile kto otrzymał. Jest istotna nie wielkość daru. Jest ważny sam dar. Czy to jest talent 1, czy 2, czy 5. Ważny jest sam dar. Bo to jest wyraz łaskawości i zaufania Boga wobec człowieka. I Bóg nie oczekuje rzeczy niemożliwych. Bóg tylko oczekuje, abyśmy to, cośmy otrzymali, pomnożyli, obrócili, pracowali z tym. I ten owoc naszego trudu będzie na miarę otrzymanego daru. Talent 1 plus 1, talentów 2 plus 2, talentów 5 plus 5. Więc na miarę tego, cośmy otrzymali i każdy wtedy przynosi 100%. ale do tego musi być właściwa postawa. A więc postawa miłości do Boga, miłości do zadania nam zleconego, bez żadnego lęku. Postawa nie niewolnika, mimo że to byli niewolnicy, słudzy, niewolnicy, lecz postawa syna. Posłuszeństwo syna, a nie niewolnika czy najemnika. Dlatego, że miłość, miłość do Boga, miłość do ludzi się nie ogranicza tylko, aby oddać to, co się samemu otrzymało, ale dać w obfitości miarę potrzęsioną. Miłość jest gotowa do poświęcenia, do troski o dobro drugiego człowieka. I dlatego też sługa dobry i wierny jest w stanie pokonać lęk niewolnika i podjąć to wspaniałomyślne, odważne działanie i wtedy się nie będzie bał odpowiedzialności i żadnej kary. I teraz, gdy spojrzymy na Ewangelię Łukasza, do tej Ewangelii, 19 rozdział, to mamy tam przypowieść o minach. I właśnie ta przypowieść nam to dopiero umiejscowi właściwie. Dlatego, że Łukasz tę przypowieść umieścił nie wśród mów eschatologicznych, nie. Po prostu umieścił ją w realiach historycznych. Ona jest bez żadnego powiązania wstawiona i ani wcześniej, ani później nie ma żadnych powiązań. Ona się znajduje wśród długiego fragmentu, o czym będziemy za chwilę mówić, gdy Pan Jezus zdąża do Jerozolimy. Ale gdy chodzi o tego Pana, to Łukasz mówi, że jest to człowiek wysokiego rodu. Człowiek, który się ubiega o władzę króla i się udaje do kraju dalekiego, by tam otrzymać pełnomocnictwo. I właśnie Łukasz nawiązuje do starania syna Heroda, Archelaosa, który po śmierci ojca w IV wieku po Chrystusie udał się do Rzymu i chciał tam otrzymać zatwierdzenie przez cesarza Augusta jego tytułu do tronu Judei, Samarii i Idumei. No ale część arystokracji żydowskiej, elit żydowskich, próbowała zablokować te starania. Przeszkadzali mu. Wysłali delegację do Rzymu, jednak nic nie wskórali. Archelaos po uzyskaniu tytułu etnarchy rządził despotycznie. Także Rzymianie po 2 latach go odwołali, usunęli i wygnali do Galii. I właśnie Pan Jezus w tej przypowieści Łukasza, ja jej nie czytam, bo nie chcę czasu zajmować, ale sobie spójrzmy do rozdziału 19 i polecam konspekt. W konspekcie mamy wszystko wypisane. I tam właśnie to wszystko jest, co powiedziałem, przedstawione. Też w tej przypowieści zauważymy, że inaczej wygląda sprawa pieniędzy. To nie są talenty, ogromne kwoty, lecz miny. Talent to 60 min, a jedna mina to 100 denarów, czyli 100 dniówek robotnika. I Pan sługom daje po jednej minie. Każdy otrzymuje tyle samo. A więc wartość 100 dni pracy, a tam było 20 lat pracy, albo nawet 100 lat pracy. A więc widzimy, jak to jest niewiele w porównaniu do talentów. Również liczba sług jest inna niż przy talentach. Jest tu sług aż 10. Ale rozliczenie jest opisane tylko z 3 sługami. Też nie wiemy, co słudzy robili z tymi minami, bo od razu widzimy, jakie są skutki ich działania. A więc pierwsi znacznie powiększyli powierzono sobie minę. Pierwszy pomnożył ją 10-krotnie, a drugi 5-krotnie. Więc widzimy te różnice u Mateusza i u Łukasza. Też i nagroda, i kara są inne. Pierwszy otrzymuje władzę nad 10 miastami, drugi nad 5 miastami. Słudze trzeciemu minę odebrano i przekazano temu, który miał 10. I ten sługa trzeci nie został już dodatkowo ukarany, a tamten, jak pamiętamy, miał być wrzucony w ciemności zewnętrzne. No ale tutaj pada to samo zdanie, gdy ten sługa, który ma 10 min, otrzymuje minę tamtą jeszcze jedną. To samo zdanie, które jest u Mateusza. Każdemu, kto ma, będzie dodane, temu zaś, kto nie ma, zostanie odebrane i to, co ma. Więc Pan wyjaśnia, że sługa przedsiębiorczy, sługa dobrze pracujący otrzyma jeszcze więcej niż ma. A sługa opieszały, leniwy, straci nawet to, co miał na początku. Po prostu. Leniwy traci, pracowity zyskuje. No i tutaj też się pojawia, czego nie ma u Mateusza, wątek ukarania przeciwników Pana. Więc wszyscy ci, którzy się buntowali, wysłali delegacje, zostają straceni. I teraz kontekst tej przypowieści u Łukasza. Ta przypowieść zamyka podróż Jezusa do Jerozolimy. Aż 10 rozdziałów właśnie uwzględnia wydarzenia podczas tej podróży Pana Jezusa do Jerozolimy. I w tej chwili, gdy przypowieść jest opowiadana, Pan Jezus jest w Jerychu, już tylko 27 km od Jerozolimy. I też tam widzimy, gdy w wersecie 11 uczniowie ujawniają mistrzowi swoje oczekiwania. Po prostu idąc do Jerozolimy spodziewają się, że teraz, że tam ujawni się Królestwo Boga, że nagle Jezus się objawi jako Mesjasz. I właśnie przypowieścią o minach Pan Jezus koryguje ich oczekiwania. Tu nie chodzi o eschatologię, tu nie chodzi o moje przyjście, moje objawienie, tu chodzi o solidność w obracaniu tym, co w mojej łasce wam daję. Dlatego też, i gdy Łukasz pisze Księgę Dzieł Apostolskich, to pamiętamy na samym początku, uczniowie pytają Pana, czy w tym czasie odbuduje Królestwo Izraelowi. To jest 6 werset. On ich zgromadził po to, żeby się z nimi rozstać, po to, żeby oni poszli do Wieczernika i wzięli udział w tej niebiańskiej pięćdziesiątnicy, a oni go pytają znów o to samo. Czy tu na ziemi zaczniesz, Panie, objawiać swoją potęgę? A wtedy właśnie oni usłyszeli, że to nie są wasze sprawy. To Bóg ma w swojej mocy. Bóg ma zamiar was czymś obdarzyć tam w Wieczerniku w Jerozolimie. Więc się zajmujcie tym, czym was Bóg obdarzy, Duchem Świętym, dynamizmem. Zajmujcie się tym, a nie polityką. I spójrzmy właśnie na początek Dzieł Apostolskich, gdy cały czas uczniowie żyją właśnie nie tym, co słyszą, o co chodzi Jezusowi. I właśnie w tej przypowieści o talentach, jak i tutaj, nacisk jest kładziony nie na koniec świata, nie na wydarzenia przyszłe, lecz na czas dany przez Pana, który po swoim powrocie sprawdzi, czy ten czas został tutaj na ziemi wykorzystany do jak najwierniejszego pomnażania tego, co im Pan powierzył. I właśnie Pan Jezus mówi, ja wam powierzyłem tajemnicę mego królestwa. Dlatego się zajmujcie nie przyszłością królestwa, lecz teraźniejszością królestwa, gdy ja jestem z wami, gdy moje słowo jest z wami, gdy królestwo w tajemny sposób jest obecne między wami. A więc rozwijajcie ze mną swoją więź, przyjmujcie moje dary, pomnażajcie moje dary, a przyszłość jest w rękach Boga. A więc nie wasza to rzecz znać czasy, dni, godziny, które Ojciec swoją mocą ustanowił. Gdy Duch Święty stąpi na was, weźmiecie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem, w całej Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. To właśnie ta przypowieść im już przygotowywała tamto wydarzenie, aby myśleli nie o przyjściu Chrystusa, ale o ewangelizowaniu tego świata. No i w tej przypowieści, jak widzimy, te pieniądze są niewygórowane, tylko 100 dniówek robotnika. I chodzi o to, że wszyscy słudzy poddawani są jednakowej próbie wierności zleconemu zadaniu. Będą różne wyniki ich pracy. Ten aż 10 razy, ten aż 5 razy, a ten ani raz nie pomnoży. Ale wszyscy mają równe szanse. I sprawą zasadniczą jest zaangażowanie się każdego sługi w realizację otrzymanego od Pana zadania. I skutki tej pracy nie będą jednakowe. Jak widzimy, nadzieje apostolskie i poszczególne osoby tam występujące, i Piotr, i Paweł, ale i Ananiasz, i Barnaba, i różni tam słudzy, no każdy ma różne owoce i skutki, ale musi być coś wspólnego. Każdy ma być sługą gorliwym, sługą solidnym, a nie przeciętnym albo opieszałym, leniwym. Więc słuchacze przypowieści mają sobie uświadomić, że każdy otrzymał od Boga dar, który nie jest ani większy, ani mniejszy, ale w oczach Boga jest równie ważny jak każdy inny. I zadaniem człowieka jest pomnażanie tych darów w sposób twórczy i skuteczny. I każdy musi mieć w sobie postawę sługi wiernego, sługi odpowiedzialnego i solidnego. I Pan Jezus podkreślił to szczególnie w takich innych przypowieściach, jak przypowieści o obrotnym zarządcy, czy też o wytrwałej wdowie. Te przypowieści jeszcze będziemy omawiać. No i tak na koniec warto podkreślić, że słudzy inwestują pieniądze pod nieobecność Pana. A to oznacza, że Bóg pozwala nam obracać Jego darami, pozostawiając nam całkowicie swobodę działania. On nas nie kontroluje, On nas nie paraliżuje, nie nakazuje, nie zmusza, po prostu On nam powierzył i ufa. On liczy na nasze poczucie odpowiedzialności. On nas tylko zachęca do aktywności. I to w dziedzinach materialnych, jak i duchowych, mamy dbać o wszystko. Czytajmy sobie listy apostolskie, tam jest napisane. I między innymi Paweł też tak napisał w liście do Efezjan, rozdział 3. Ja zostałem sługą Ewangelii według daru łaski Boga, udzielonej mi zgodnie z działaniem Jego mocy. I mnie najmniejszemu ze wszystkich świętych została dana ta łaska, bym poganom ogłosił Ewangelię o niezgłębionym bogactwie Chrystusa. Niezgłębione bogactwo Chrystusa. I ukazał, na czym polega działanie tajemnicy, ukrytej od wieków w Bogu, który stworzył wszystko. A więc Bóg okazał łaskę. Powierzył nam swoje dobra, bogactwa niezgłębione, swoją majętność. Paweł w rozdziale 2 do Efezjan, wiersz 10 pisze, że w Chrystusie, Jezusie, Bóg stworzył nas do dobrych uczynków, które wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. I co chcę przez to powiedzieć? On nas obdarzył łaską. Dał nam swoje dary. Dał nam te niezgłębione bogactwa Chrystusa. I te przypowieści mówią: my musimy współpracować z łaską Boga. Współdziałać z tym, czym Bóg nas łaskawie obdarzył. I te przypowieści nas zobowiązują, abyśmy wykorzystywali Boże dary, byśmy nimi obracali, abyśmy unikali stanu obojętności wobec niezgłębionego bogactwa Jezusa Chrystusa. O Panie Jezu, dopomóż i mnie i każdemu z nas, abyśmy byli takimi najlepszymi sługami, bo takich chciałbyś w nas widzieć. Amen.